Києва.
W Warszawie minęła godzina 9.30, na Ukrainie 10.30. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Marcin Suchmiel. Dzisiaj audycja ponownie prowadzona na dwa miasta, na Lwów i Kijów. Gospodarz audycji Paweł Bobołowicz jest aktualnie w podróży. Za chwilę połączymy się z Dmytrem Antoniukiem, kijowskim korespondentem Radia Wnet, ale zanim do tego dojdzie, najważniejsze wiadomości w 475. dniu inwazji Rosji na Ukrainę, które przygotowała Daria Hordijko. W nocy wojska rosyjskie ponownie zaatakowały Ukrainę przy pomocy pocisków rakietowych i dronów. W Krzywym Rogu rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Wybuchł pożar. Co najmniej 6 osób zginęło, a 20 innych zostało rannych. Wiele z nich jest w ciężkim stanie. Pod gruzami pozostają jeszcze poszkodowani. Rosyjscy zabójcy kontynuują wojnę z budynkami mieszkalnymi, zwykłymi miastami i ludźmi. Nigdy nie będzie przebaczenia dla terrorystów, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Należy zaznaczyć, że Krzywy Róg to jest miasto, z którego pochodzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maler podsumowała wyniki pierwszego tygodnia ukraińskiej ofensywy. Według niej postęp wojsk ukraińskich wyniósł 6,5 km, a obszar wzięty pod kontrolę sił zbrojnych Ukrainy stanowi 90 km kwadratowych. Maler potwierdziła deokupację 7 miejscowości w obwodzie donieckim i zaporowskim. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi przyjedzie dziś z wizytą na Ukrainę. Według planu odwiedzi m.in. okupowaną przez wojska rosyjskie zaporowską elektrownię jądrową. Producent systemów obrony przeciwlotniczej Patriot planuje przekazać Ukrainie jeszcze 5 baterii tego systemu. Byliśmy bardzo zaskoczeni jego skutecznością, skomentował wynik działań systemu na Ukrainie dyrektor firmy Raytheon Technologies. To były najważniejsze informacje, które przygotowała dla nas i dla Państwa Daria Hordijko. A teraz łączymy się z naszym korespondentem, kijowskim korespondentem, którego bardzo dobrze znacie, Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, noc na całej Ukrainie niespokojna. Jak przebiegła noc dzisiaj w Kijowie?
Dzisiaj w Kijowie na lewym brzegu było niespokojnie, ponieważ działała broń przeciwrakietowa. Wróg wystrzelił 14 rakiet typu H-101, H-555 w całej Ukrainie, nie tylko w Kijów. Zostało zastrzelonych, jak już powiedziałeś, 10 z 14 i kilka rakiet niestety spadły na Krzywy Róg, gdzie już według ostatnich danych to liczba ofiar wzrosła niestety do 6. 6 osób są zabitych, ale prace ratownicze jeszcze trwają i pod gruzami mogą być inni. W rannych liczba jest ponad 20. Także niestety ta noc w Krzywym Rogu była tragiczna, oczywiście. W Kijowie nie ma żadnych zniszczeń, także tutaj my w miarę spokojnie przeżyliśmy tą noc.
No, miasto rodzinne Zełenskiego, może bym tutaj dodał też do tego, że jeszcze wczoraj oglądałem filmiki nagrane przez kadrowców, gdzie główni dowódcy kadrowa planują natarcie i tłumaczą, że zajęcie Krzywego Rogu, które oni są w stanie zaplanować, są w stanie przeprowadzić, jest nawet ważniejsze niż zajęcie stolicy Ukrainy, Kijowa. Pokazują mapki, wskazują palcami kierunki potencjalnego natarcia i też gwarantują, że są w stanie tego dokonać. Właśnie, jakie są opinie w Kijowie na ten temat? Czy kadyrowcy byliby w stanie opanować, zająć, czy też w ogóle potencjalnie zaatakować nie przy użyciu rakiet dalekiego zasięgu, tylko fizycznie Krzywy Róg?
Nie oglądałem tego filmiku, ale mogę powiedzieć, że super, wspaniale, niech spróbują to zrobić. Jestem przekonany, że to absolutnie jak w przypadku z relacjami ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, który kilka dni temu powiedział, że zniszczono, zabito, było ponad 10 albo 14 tysięcy ukraińskich żołnierzy w tej ofensywie na południu i setki czołgów, wozów opancerowanych i tak dalej, no to z tej samej opery. Także Prygorzyn na to też wypowiedział, że baron Münchhausen po prostu odpoczywa. No, także my tak samo odnosimy się, stawiamy się do tych filmików i zapewnień tych achmatowców, czyli żołnierzy Kadyrowa, o tym, że oni są w stanie spokojnie zająć Krzywy Róg albo w ogóle jakikolwiek inny punkt, inną miejscowość. Wiemy, że teraz oni próbują atakować Marinkę na takim resursie ukraińskim bardzo dobrym, który polecam, Bigos Info nazywa się, czyli Bigos przez H. Tam jest akurat filmik niedawno zrobiony, jak nasi obrońcy tam trzymają to, co pozostało po Marince. I akurat oni stawiają czoło tym achmatowcom, tym kadyrowcom w Marince, bo nie można mówić, że to są Czeczeńcy, bo Czeczeńcy też walczą po naszej stronie. I jeszcze dodam trochę inny temat, ale bardzo ważny. Na południu podczas tej ofensywy, jak donosi Jurij Butusow, nasze wojsko zdołało zniszczyć sztab 35. Armii Rosyjskiej razem z jej dowódcem, generalmajorem Siergiejem Gariaciewem. To po prostu super sukces, ja uważam. Także naprawdę to wielkie osiągnięcie naszego oręża. I jeszcze oprócz tego, dzisiaj w poranku mówiłem o tym, że Makarówka, miejscowość, która znajduje się na południe od tego miejsca, gdzie zaczęła się ta ofensywa, Makarówka, którą Rosjanie próbują teraz znów ponownie zajęć, ona jest pod naszym kontrolem na południe od Wielkiej Nowosilki i już nawet to potwierdza też taki resurs jak Deep State Map, mapa, gdzie informacją oni podają celowo z opóźnieniem, żeby to nie pomagało w żaden sposób wrogowi.
Dokładnie tak, jeżeli chodzi o wszelkie informacje, to one, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, są podawane z dosyć dużym opóźnieniem. Często te opóźnienia dochodzą nawet do 48 albo i więcej godzin, więc faktycznie przez te poprzednie miesiące ten apetyt na tę skuteczną kontrofensywę u wszystkich odbiorców rósł. Wszyscy my się spodziewaliśmy, że to będzie właśnie taki blitzkrieg, o którym ty wczoraj mówiłeś. Niemniej jednak rzadko kiedy tego typu działania rozciągnięte na tak dużym pasie, a przypomnijmy słuchaczom, pas natarcia sił ukraińskich, ten front teraz tej kontrofensywy to jest ponad 400 kilometrów, więc trudno jest liczyć na to, że z tak dobrze przygotowanym przeciwnikiem, bo wiemy, że pozycje rosyjskie są bardzo dobrze przygotowane, na niektórych odcinkach tam jest po 3-4 linie nawet obrony, no ale właśnie, ja bym jeszcze zaczekał na kolejne informacje, które będą do nas docierały. Dmytrze, jeżeli pozwolisz, teraz chciałbym zaprezentować słuchaczom piosenkę i mam nadzieję, że pozostaniesz jeszcze na linii, bo mamy dzisiaj kilka ciekawych rozmów, które przygotował i Paweł Bobołowicz nagrał podczas swojego wyjazdu na wschód Ukrainy, ale także jest kolejna aktualna rozmowa, którą przygotowała Daria Hordijko z panią Olgą z mieszkanką najbardziej dotkniętej powodzią dzielnicy Chersonia. Ale na początek piosenka Fahot, jeden z członków zespołu Tanok na Majdanie, Konho, i utwór Energodarce Ukraina.
Raport z Kijowa.
Fahot i utwór Energodarce Ukraina. Dmytrze, chciałbym zaprezentować dźwięk, który, tak jak mówiłem, nagrała Daria Hordiko z panią Olchą. To jest mieszkanka dzielnicy Nyżnia Zabalka. Tak jak powiedziałem, dzielnicy była najbardziej dotknięta zalaniem w wyniku wysadzenia, uszkodzenia tamy przez Rosjan na nowokachowskiej elektrowni wodnej. Proszę posłuchać, co powiedziała pani Olga.
6 числа, о 6 мені почали телефонувати. Оля, проснись, підірвали Каховську ГЕС.
6 червня о 6 рано задзвонили до мене і повідомили: Оля, обудь się, została висадзена Каховська електровня водна. Перше моє питання brzmiało, о której godzinie? Powiedzieli, że o 4 nad rano. Obudziłam się i zaczęłam powoli budzić dzieci. Należy zaznaczyć, że już jesienią, kiedy po raz pierwszy mówiono, że elektrownia wodna zostanie wysadzona, powstało wiele artykułów na ten temat. Wszędzie pisano, że szczyt wzrostu wody nastąpi 5 lub 6 godzin po eksplozji. Zaczęliśmy przeglądać oficjalne kanały w Telegramie i wszędzie pisali, że została wysadzona tylko pewna ilość przemysłu. Te informacje nas bardzo wprowadziły w błąd. Zresztą nie tylko nas. Na przykład tutaj, gdzie mieszkam, dzielnica nazywa się Nyżnia Bałka. Mamy tu wzdłuż rzeki około 1000 gospodarstw domowych. Od rzeki oddziela nas wał ziemny, lecz pod tym wałem są kolektory burzowe. O 7 rano mężczyźni, którzy pozostali w mieście, zaczęli zasypywać łopatami te kolektory. Ludzie byli spokojni. Proszę zrozumieć, że nie było komunikacji między ludźmi. Nikt precyzyjnie ludziom nie wyjaśnił, jakie jest rzeczywiste zagrożenie. Obudziliśmy się o 7 rano, zanim obdzwoniliśmy wszystkich sąsiadów, zanim biegaliśmy po babciach, które nie mają telefonów, straciliśmy czas. O 9 rano zadzwoniliśmy do przyjaciół, którzy mieszkają w dzielnicy Schidnej, i zapytaliśmy, jak u was? Usłyszeliśmy: cóż, woda podniosła się może o pół metra. Dlatego pomyśleliśmy, że jeżeli w przeciągu 5 godzin po wysadzeniu tamy w dzielnicy Schidnej w pobliżu mostu Antonowskiego woda podniosła się na pół metra, to nic strasznego się nie stanie. Przecież napisali, że wysadzenie nie było duże i że cała woda pójdzie na lewy brzeg. Dlatego nie było paniki. W ogóle nic się nie działo. Byliśmy przekonani, że woda się podniesie maksymalnie o te pół metra.
Ani paniki nie było. Взагалі нічого не було. Ми так собі думали, що ну хай вона ну максимум на пів метру підніметься. Ми піднімали холодильники на цеглини, розумієте?
Proszę zrozumieć, że stawialiśmy nasze pralki i lodówki na cegłę tylko po to, że jeżeli woda się trochę podniesie, żeby nie uszkodziła sprzęt AGD. Przez cały czas byliśmy ostrzeliwani i to również wprowadziło nas w błąd, bo myśleliśmy, że gdyby oni zostali tam zalani, nie strzelaliby do nas. Ale ostrzeliwali, co oznaczało, że byli gdzieś w pobliżu, więc nie tak bardzo ich zalało. To wszystko, co się działo, było takim łańcuszkiem informacji i zdarzeń. Nie było żadnych samochodów, nie było policji, nie ogłaszano nic przez głośniki, przez systemy ostrzegania. O 10, kiedy zobaczyliśmy, że woda zaczyna przez kanały burzowe napływać na nasze ulice, zaczęliśmy się zbierać. W pierwszej kolejności wywieźliśmy zwierzęta. Następnie wywieźliśmy dziadków i babci, czyli starszych ludzi, którzy nie mają bliskich, a u nas takich jest większość, ponieważ dzieci wyjechały, zostawiając rodziców. A dopiero potem skoczyliśmy do samochodu. Nie wiem, która to już była tura tej ewakuacji. Skoczyłam do samochodu, w czym stałam. Nawet nie wszystkie dokumenty z domu zabrałam.
Бали в машину, так от в чому ми стояли. Не всі документи з дому забрала.
Tak, żeby pani zrozumiała. W naszej okolicy parterowe budynki starego typu rozpadły się niczym domki z kart. Osobno pływają ściany, a osobno strzecha. Nasz budynek jest budynkiem piętrowym i na podstawie zdjęć mogę stwierdzić, że poziom wody utrzymywał się powyżej okien. Poziom wody jest bardzo wysoki. Są miejsca, gdzie można przepłynąć na łodziach ponad dachami budynku. Na początku woda przybierała bardzo powoli, a w pewnym momencie zaczęła przybierać w zastraszającym tempie. Sprawdziliśmy i okazało się, że za 15 minut woda przesunęła się na naszej ulicy o 40 metrów.
My zasiekli za 15 chwilin, woda po ulicy przesunęła się na 40 metrów. My już okupację przeżyli, dlatego my bardzo samoorganizowani.
Przeżyliśmy okupację, dlatego jesteśmy zorganizowani. Jesteśmy zorganizowani od początku okupacji. Mamy dwa czaty. Nasza ulica jest bardzo długa, bo ma 240 budynków i mamy czaty w Telegramie, przy pomocy których koordynujemy nasze działania. Karmienie osób starszych, karmienie zwierząt, poszukiwanie zaginionych rzeczy. Tu zgłaszali się ludzie, którzy robią kiełbasy, czy też pieką chleb. W tych właśnie czatach dowiadywaliśmy się, jaki jest poziom wody i jak szybko przybiera. Ale także otrzymywaliśmy informacje, gdzie mieszkają starsi ludzie. Spośród ludzi, których znam, to wszyscy się uratowali. Na dany moment nadal działamy wspólnie. Bardzo się przyjaźnimy. Bardzo nas połączyła okupacja i teraz działamy jak jeden organizm. Pomimo tego, że zostaliśmy rozrzuceni po całym mieście, to nadal się spotykamy, a także rozmawiamy w czacie. Na przykład teraz ustaliliśmy algorytm działania z pomocą humanitarną. Sami rozładowujemy i sortujemy pomoc humanitarną. Sami ludzie to robią, przeznaczając swój czas. Przychodzą i rozdzielają tę pomoc pomiędzy ludźmi. Ani jedno łóżko nie zostało zajęte w punktach ewakuacyjnych. Punkty zostały stworzone. Łóżka były dostępne, ale żadne nie zostało wykorzystane, ponieważ ludzie zostali zabrani do domu.
Ludzie rozebrali po domówkach. Nam już nie trzeba budować.
Nie musimy już nikogo karmić i ubierać, ponieważ wszystkich nakarmiliśmy i ubraliśmy. Teraz potrzebujemy zupełnie innych rzeczy. Potrzebujemy, można rzec, wszystkiego. Gumowe rękawice, gumowe buty, buty wodery. Są potrzebne motopompy i generatory.
Nam potrzebne motopompy, nam potrzebne generatory. A jaka będzie perspektywa?
Teraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas czeka, jeśli nie będzie zbiornika Kachowskiego. Na przykład miejsce, w którym mieszkamy, Zabałka, jest jednym z najbardziej dotkniętych zalaniem obszarów, ponieważ jesteśmy najniżej. U nas woda się zatrzymała, a na górze już przeszła, popłynęła dalej. Nie ma wątpliwości, że wyrzucimy wszystkie meble, dywany, ubrania i to jest zrozumiałe. A ściany? Co się stanie z murami? Czy w ogóle będzie można tutaj jeszcze mieszkać?
Ściny, co będzie z tymi ścinami? A czy w ogóle można będzie tam żyć?
To była rozmowa z panią Olgą, tak jak powiedziałem, z mieszkanką Chersonia, z najbardziej zalanej, dotkniętej tym zalaniem dzielnicy. Tutaj bym chciał przypomnieć też materiał Wojciecha Jankowskiego sprzed, a tak naprawdę korespondencję Wojciecha Jankowskiego sprzed miesięcy. Wojciech też nadawał korespondencję z dzielnicy Karabel, czyli okręt, która praktycznie też w pełni poszła pod wodę. A tak jak wcześniej mówiłem, zapowiadałem rozmowę Pawła Bobołowicza, wyjątkową rozmowę nagraną gdzieś na wschodnich rubieżach Ukrainy z osobą, która walczy po stronie ukraińskiej, ale osobą nieukraińskiego pochodzenia.
Kim pan właściwie się czuje wewnętrznie? Urodził się pan w Gruzji, dorosłe życie w Polsce, teraz pan walczy na Ukrainie. Kim pan jest?
Kosmopolitan podejrzewam, tak naprawdę. Urodziłem się w Brzeźnie i jestem Brzeźnianem z pochodzenia, także nie wiem, myślę, że Brzeźnianem, najczęściej. Ale mieszkałem w wielu krajach, także rozumiem te kraje też. I czuję jakąś więź do tych krajów też. Mieszkałem w Francji, w Polsce oczywiście najdłużej też. Nie.
A motywacja, żeby brać udział w walce tutaj na Ukrainie, to jest motywacja taka osobista, że czuje się pan żołnierzem i chce pan walczyć, czy jednak są tutaj jakieś wartości, które też są związane być może z pana pochodzeniem?
Tak, na ten. To, że jestem żołnierzem, czy byłem żołnierzem, to też gra jakąś rolę. Czy bardziej tym, co robię, tu robię to. Ale co to się z tym też, nie? Historia. Moje rodziny, czy ogólnie Gruzji, czy to Polski, to rozumiałem, rozumienie tej historii polskiej i nie wiem, czy spowodowała się ta rola ambicji, podejrzewam osobiście też w rejonie,
czy w czasach pokoju też pan będzie żołnierzem, czy jak?
Nie.
A kim pan będzie?
Nie wiem, jeszcze czy jestem historyk języka przywrócenia, czy prudery. Nie mam takich planów. Jeszcze tak dalej. Najpierw przeżyłem to, co jest teraz.
A sądzi pan, że to zwycięstwo... Bo będzie zwycięstwo, prawda?
Nie wiem.
Może być inaczej?
Oczywiście, że jest.
Rosja jest tak silna? Może być tak silna?
Ale chodzi o siłę, to jest... Nie dochodzi różne rzeczy, że to nie jest jednoznaczne, tak? To nie tylko mówiąc, że tak, oczywiście, że ten człowiek nie ma pewności. Tak jak w pierwszym wojnie nie miałem żadnej pewności, bo w ogóle zwyciężone. To jest troszeczkę większą, ale to nie jest 100% pełność oczywiście.
A co jest potrzebne do tego zwycięstwa? Co jest takiego najbardziej istotnego, żeby jednak zwyciężyć?
Czy wolę? Czy Rosja będzie rządzić przede wszystkim?
Ukraina jest w stanie sama zdobyć tą przewagę, czy musi mieć wsparcie zewnętrzne?
Sama na to ona jest, jak pan też dobrze wie i wszyscy wiedzą. Bez pomocy zewnętrznej to jest niemożliwe.
Na co dzień ma pan kontakty z żołnierzami, którzy pochodzą z różnych krajów, nie tylko są Ukraińcami. Jak to jest działać w takim zespole? Co właśnie jest tym, co was tak łączy? Jak to pan czuje? Co ich łączy z panem?
Ja osobiście mam doświadczenie służby w wojsku, gdzie wszyscy, większość była obcy granica, francuski linii zarzyski. I dla mnie nie mam jakiegoś szoku kulturalnego i jakoś dla mnie to było naturalne. A co ich motywuje, to każdy ma swoją motywację, podejrzewam, znam. Co motywuje, mam chłopaków, a każdy ma swoją. Niektórzy szukają przynęty z egzotycznych krajów, ludzie przyjeżdżają, myślę, że do końca nie rozumieją, co tu się dzieje. Motywacji każdy ma swoją ciężkę to pokreślić.
Użył pan takiego stwierdzenia kosmopolita, to raczej stwierdzenie, nazwijmy to, z zachodniego kręgu kulturowego. A jak pan odbiera Rosjan? Kim oni są? Kim są pana wrogowie?
Nieszczęśliwymi ludźmi to też. Wiele można powiedzieć, poza tym, można rozszerzyć.
A to są ludzie, którzy zostali uwiedzeni przez propagandę, czy ludzie, którzy tak jak druga strona wierzą w jakąś ideę?
No, propaganda to już społeczeństwo, tak? Uwiedzenie można tak powiedzieć, ale tak, oni są stworem tej propagandy, czy historii ich, która stworzyła teraz takim, jakimi są te Żydów. No, myślę, że człowiek nie rodzi się z jakimiś poglądami, tak? Masz poglądy, potem paja się mu w ogóle. Ja już sam paja uszy, to się, co to spaja, to wszyscy wiemy, tak? To jest skutek tej luści.
A co by pan powiedział Polakom? Dlaczego jest potrzebna polska pomoc? Jakie ma znaczenie ta wojna w Ukrainie dla Polski?
Kompletnie dla Polski. Myślę, że po prostu sama ma doświadczenie. Walki z Rosjanami nie mniejsza niż teraz się dzieje, tak? Czas historii Polski, no, że Polacy sami rozumieją, czym to jest ważne, myślę, na poziomie chyba, na intuicji. To jest wróg, to jest, ten jest wróg, to wnoszą. Ważne teraz, dlaczego jest dla Polski? Ze względu praktyczne.
Możemy się czuć zagrożeni Rosją? Polacy mogą się czuć zagrożeni Rosją? Czy to jest coś, co nie dojdzie do Polski?
Nie dojdzie, ponieważ postaramy się nie dopuścić do Polski, ale no jeszcze 30 lat tam to wojsko rosyjskie jest stacjonowane w Polsce. To nie jest nic z dziedziny fantazji jakiejś, myślenia. To jest nie. Włochy albo Francja, gdzie nie interesują, nie stacjonowali tak, co teraz to 20 lat temu może. To jest rzeczywistość. Nigdy nawet nie pomyślałbym, że na Ukrainę wejdę. To było nie do pomyślenia, tak? Wojna Rosji z Ukrainą jeszcze 10 lat temu chociażby, tak? Ale...
Nie chcę pan mówić o planach, nie chcę pan mówić do końca o zwycięstwie, ale tak hipotetycznie, jakbyśmy się... No, starając się wierzyć w zwycięstwo i przez chwilę spróbować pomyśleć o tym, w którym kraju pan zamieszka.
W Polsce.
Czyli stała się panu bliska, może najbliższa sercu.
Tak.
A w Gruzji co? Wakacje?
Nie, tam nie mówię. Razem nie mam cały czas dom w Gruzji, rodzina i tak dalej. Jeżdżę czasami. Ale nie wiem, czy chciałbym dzisiaj jeździć w Gruzji, wychować swoje dzieci. Także.
A Gruzja się zmieni?
Mam nadzieję też. Wszystko jest związane. Ta wojna jest... Nasza wojna, wolność Gruzji też. Także to nie są tylko słowa, to jest wszystko związane ze sobą. Wszystko idzie na Rosję. I ja myślę, że my tutaj to zmiany w Gruzji będą łatwiejsze.
To była rozmowa, którą przeprowadził Paweł Bobołowicz z żołnierzem, który walczy po stronie ukraińskiej, z żołnierzem gruzińskiego pochodzenia. Nie wiem, w którym momencie poprzednio zerwało połączenie. Niestety to są chochliki internetu, który działa teraz we Lwowie. Tutaj z wiadomych przyczyn głos rozmówcy Pawła musiał być zmieniony do nierozpoznawalności w celach bezpieczeństwa. I tym materiałem kończymy dzisiejszy raport z Kijowa. Tę audycję przygotowali dla państwa Daria Hordijko, Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk. Przy mikrofonie był Artur Żak, a realizował Marcin Suchmiel. Zapraszam jednocześnie na jutrzejsze studio białoruskie tuż po godzinie 9. Olga Simaszko i może Paweł Bobołowicz poprowadzą jutro studio białoruskie, a ja z Lwowa zapraszam na studio Lwów o stałej porze o 9.30. Zapraszam oczywiście w imieniu Wojciecha Jankowskiego, gospodarza studio Lwów. Kłaniam się nisko.
Raport z Kijowa.